Nie wiem, tajemnica. Może biel taka i różowość, jak w maju rozkwieconych sadów, jak bzy w kaskadach wiosną znowu. Może jak lipcu łany lilii odurzające wonią słodką. Może jak w sierpniu w nieba dali lśniące miliardem gwiazd stokrotki. Może zstąpiły z osłon niebios anielskie chóry rozśpiewaniem, by na słonecznej drodze chwały unosić hymnem świętą Panią. Jak było? Nie wiem. Bóg wie tylko. Stoję przed prawdy tajemnicą, niepokalana, w niebo wzięta, twą chwałą serce się zachwyca. Pierwsza sobota miesiąca, sierpień. Dziś, w tę pierwszą sobotę sierpnia, stojąc przed obrazem Matki Bożej, pomyślałam o jej wniebowzięciu do prawdziwej ojczyzny. Matko, jak to było? Czy syn Twój zabrał Cię do nieba? A może aniołowie unieśli Cię do Boga? To tajemnica. 15 dnia tego miesiąca obchodzimy święto wniebowzięcia Matki Bożej. Jest to jedno z najstarszych świąt religijnych. Początki sięgają już V wieku. Jednak dopiero w 1950 roku papież Pius XII ogłosił formalnie dogmat określany jako dogmat objawiony przez Boga, że niepokalana Matka Boga Maryja Zawsze Dziewica po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej. Kościół nie rozstrzygnął jednoznacznie, czy Maryja zmarła i potem została wzięta do nieba, czy tylko zasnęła i jeszcze za życia została zabrana do chwały niebieskiej. Pewna legenda opowiada, że kiedy apostołowie wrócili do miejsca, gdzie leżała Maryja, jej nie było. Natomiast miejsce to było usłane pięknymi kwiatami. Stąd często mówi się, że wniebowzięcie to święto Matki Bożej Zielnej. W tym dniu w kościele święci się kwiaty, zioła, kłosy zbóż. Lud Boży wierzy, że zioła poświęcone w tym dniu za pośrednictwem Maryi otrzymują moc leczniczą i chronią od chorób i zarazy. Maryja całym swoim życiem świadczyła o miłości do Boga. Oddała Mu się bez reszty. Niezwykle pokorna z sercem otwartym na działanie Ducha Świętego, co w konsekwencji pozwoliło na całkowite prowadzenie jej w życiu ziemskim przez Boga. Jej wnętrze stało się prawdziwą świątynią Ducha Bożego. Sama, usuwając się w cień, wskazuje i prowadzi do Jezusa. Właśnie takiego działania doświadczyłam w moim życiu. Przypominam sobie początki mojej drogi w wierze. Nie były proste. Pochodzę wprawdzie z rodziny katolickiej, dlatego jako dziewczynka chodziłam do kościoła, uczęszczałam na lekcje religii. Wiara jednak dziecka znacznie osłabła, kiedy wkroczyłam w dorosłe życie. Nadal uczestniczyłam w niedzielnych mszach świętych, ale nie były one już dla mnie tak ważne. Chodziłam w zasadzie z obowiązku, a nie z potrzeby serca. Z czasem coraz rzadziej zaglądałam do kościoła. Codzienne troski, słabości, grzech oddaliły mnie od wiary na długi czas. Tak było wygodniej. Jednak w sercu miałam zawsze miejsce dla Matki Bożej. Bóg Ojciec był dla mnie kimś nieosiągalnym. Duch Święty abstrakcją. Jezus ma przecież tyle spraw na głowie, ale Ty, Matko, byłaś blisko. Pełna dobroci, uśmiechu, doświadczona cierpieniem, które niemalże wpisane jest w życie każdego człowieka, pochylona nad swoim synem, zatroskana o jego życie, stałaś się bliska, znana memu sercu. To do Ciebie modliłam się, Matko, ratuj, wołałam, kiedy się lękałam. Matko, dziękuję, kiedy radość wypełniała moje serce. Nie wiem nawet, ile czasu minęło, kiedy pokazałaś, przedstawiłaś mi swojego syna, którego dzięki Tobie pokochałam. Dalej prowadziłaś mnie do ludzi pełnych wiary. Pojechałam na jedne, drugie rekolekcje i w czasie modlitwy wstawienniczej nade mną mogłam doświadczyć działania Ducha Świętego. Największa trudność to poznanie Ojca, Boga Wszechmogącego. Tu była wielka przepaść albo wysoka, niezdobyta góra. Wiele czasu musiało upłynąć, abym świadomie, nie z automatu, mogła zwrócić się w modlitwie do Ojca Boga. To dzięki Matce Jezusa i Duchowi Świętemu wypowiedziałam słowo Tato. Dziś często w modlitwie do Boga Ojca w Trójcy Jedynego mówię po prostu: Tato, Tatusiu, nie pozwól, aby dusza moja zginęła w Szeolu. Moja wiara rodziła się długo, a Ty, Matko, sprawiłaś, że stała się też żywą wiarą w Jezusa, który za mnie oddał życie, abym ja mogła żyć, który ukochał mnie, zanim pojęłam, że żyję, który kocha miłością jedyną każdego z nas. Dziękuję, Matko. Chciałabym wspomnieć, że święci Kościoła odnosili się z wielką czcią do Najświętszej Marii Panny. Święty Ludwik Maria de Montfort napisał traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Marii Panny. Maria de Montfort pisał: tam, gdzie jest Jezus, jest i Jego Matka. Dalej pisze: oto odwieczna mądrość poślubiła ubóstwo i na nim zbudowała Kościół i religię. Święty Jan od Krzyża mówił, że przymioty Boga są niczym płonące lampy. Święty Anselm widział w Bogu lampę sprawiedliwości. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus – lampę miłosierdzia. Święty Ludwik de Montfort zatrzymał się na płonącej lampie ubóstwa. Ubóstwo to potężny środek, który Bóg wybrał. Ludwik poszukuje ubóstwa niczym drogocennej perły i ukrytego skarbu z Ewangelii. Wybór ubóstwa i krzyża to dla Ludwika Marii jedyny sposób na wyrwanie się z próżności, fałszywych bogactw i zabezpieczeń, aby dotrzeć do tej jedynej, prawdziwej perły. Właśnie takim ubóstwem odznaczała się Matka Jezusa, oddana Bogu. Dlatego Bóg ją wywyższył i nie tylko została w niebo wzięta, ale także stała się królową nieba i ziemi. Matka Boża stała się lampą oświetlającą życie świętego Maksymiliana Marii Kolbe, polskiemu męczennikowi z zakonu franciszkanów, który zginął śmiercią głodową w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, oddając życie za drugiego człowieka 14 sierpnia 1941 roku w Wigilię Święta Matki Bożej. Zrobił to z miłości do Jezusa, do Maryi, którą bardzo kochał, z miłości do drugiego człowieka. Można zadać sobie pytanie, czy dla mnie, dla Ciebie pokora, ubóstwo ducha, otwartość na miłość do Jezusa i człowieka jest moją i Twoją cechą? Czy wystarczy nam życia, aby choć w części serca nasze stały się podobne do serca Maryi? A jednak święci umieli żyć według tych cech, a to byli zwykli ludzie, urodzeni w rodzinach, mających mamę, tatę, rodzeństwo, czyli można. A ja i ty? Ile w nas jeszcze pychy, egoizmu, niesprawiedliwości? Matko, przez tę tajemnicę wniebowzięcia wstawiaj się za nami u Ojca naszego. Matka Boża w Polsce ma swoje szczególne miejsce na Jasnej Górze w Częstochowie, gdzie znajduje się jej cudowny obraz z małym Jezusem na ręku. Ojcowie Paulini mają tam swój klasztor. To właśnie ten klasztor i znajdujący się kościół w 1655 roku obronił się przed napaścią Szwedów. Zwycięstwo jak cud. Klasztor bronił się przez 40 dni. Zwycięstwo wlało w serca polskie wiarę i optymizm. Targnięcie się najeźdźców na narodową świętość wywołało ogólnonarodowe powstanie. Klasztor jasnogórski funkcjonował przed wiekami nie tylko jako narodowe sanktuarium, ale i wojskowa forteca, nazwana w 1639 roku oficjalnym dokumentem przez Władysława IV Wazę, tak zwana Fortalitum Marianum, czyli twierdzą Matki Bożej. Matka Boża stała się tarczą obronną Polski. Jest nie tylko tarczą obronną naszego kraju, ale jest nade wszystko królową i obroną naszych serc, ludzi wierzących. Chroni nas przed złem, przed szatanem, który zatrzymuje się na widok różańca i nie ma dostępu do nas, kiedy z wiarą na nim się modlimy. Cudna Matko w niebo wzięta, nie pozwól, abyśmy kiedykolwiek zapomnieli o modlitwie, wypraszając Twoją opiekę i miłosierdzie dla każdego z nas. Prowadź nieustannie do Syna swego Jezusa Chrystusa, abyśmy tak jak Ty mogli zamieszkać w niebieskiej chwale. A kiedy wargi nasze ze zmęczenia ustaną, oręduj za nami, stań przy nas i zaprowadź do Jezusa. Matko, szczególnie dziś prosimy Cię, bo taki trudny czas nastał, właściwie to już na całym świecie. Jest to czas zarazy, pandemii. Jest tyle zachorowań, jest tyle różnych nieszczęść w rodzinach, w których najbliżsi chorują albo już odeszli do Pana. Matko Boża, wstawiaj się za nami do Boga i proś, aby ta zaraza ustała, aby już nie było płaczu w naszych rodzinach, troski z powodu tej złej choroby. Prosimy Cię, Matko, i już za wszystko dziękujemy.
Dziećmi Twymi.